wczoraj. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, bo no, mieliśmy swoje szanse na takim poziomie, musimy to wykorzystywać.
Ostatnia szansa na poprawę dzisiaj w kończącym turniej meczu z Wielką Brytanią. Kończymy wątek sportów zimowych, choć tegoroczne granie w lutym w PKO Ekstraklasie można by na upartego podciągnąć do tego miana. Niezrażeni piłkarze ruszyli jednak do boju w 20. kolejce. Na początek w Kielcach, gdzie Korona mimo lepszej gry w samej końcówce wypuściła z rąk wygraną z Zagłębiem Lubin. Po wszystkim obrońca Korony Bartłomiej Smolarczyk nie gryzł się w język.
Nie możemy przegrać takiego meczu, grając w ten sposób, stwarzając takie sytuacje i na sam koniec przegrywając drużyną, która nie zasłużyła na ani jeden punkt.
Grali też w Gdańsku, gdzie Lechia mimo gry w przewadze przez całą drugą połowę musiała zadowolić się remisem 1-1 z Krakowią. Dzisiaj kolejne mecze 20. kolejki, z których najciekawiej zapowiada się rywalizacja Górnika z Lechem. Niespodziankami sypnęło za to w plus lidze siatkarzy. Projekt Warszawa dopiero po tiebreaku wygrał w Suwałkach ze Ślepskiem. Wręcz sensacyjny przebieg miało spotkanie w Lublinie, gdzie Luk też w 5 setach nie dał rady przedostatniemu w tabeli Barkomowi Każany Lwów.
Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś w ciągu dnia pochmurno, deszcz i mrzawka od ziemi lubuskiej przez centrum po Lubelszczyznę. No i też uważajmy szczególnie na opady marznące powodujące gołoleć. Miejscami będzie padał deszcz ze śniegiem, w północnej połowie kraju śnieg, a na termometrach od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, około 0 w centrum, do plus 5 na Górnym, Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce.
Autopromocja. Mają luz, mają erudycję i styl. I dopiero co wydaną trzecią płytę Dżungla.
Stalowy okręt czekał w porcie, by odpłynąć.
Śmiech przez łzy, oswajanie porażki i taniec przeciw wszystkiemu. Tak opisywano ten duet na przestrzeni 10 lat ich działalności.
Dzisiaj jeszcze tańczę!
Zapraszamy na W czasy w Trójce. Początek transmisji koncertu w niedzielę po 19. Do usłyszenia na antenie, a do zobaczenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Justyna Grabasz. Autopromocja.
Do Igrzysk Olimpijskich, wczoraj oficjalnie rozpoczętych, wrócimy już za nieco ponad pół godziny. Będzie o zdrowiu w kierunku długowieczność, to jeszcze przed godziną 8 powiemy o naszym daniu narodowym. Przypomnę, schabowy żurek, a na trzecim miejscu pierogi z serem i cebulą. Będzie też o samochodach elektrycznych, a może wodorowych raczej. I o honorowym mikrofonie. To już za chwilę w sobotnim porannym zapraszamy do Trójki. 8 minut po godzinie 7. Dzień dobry Państwu. 12 minut po godzinie 7. Stąsi o poranku muzycznie, ależ państwo uważnie słuchają. Dzień dobry.
Chciałbym w uzupełnieniu serwisu informacyjnego powiedzieć, że dziś w nocy zawiązał się Międzynarodowy Komitet Pokojowej Nagrody Porannej Kawy. Ja jestem jego prezesem. Jako przewodniczący tego komitetu przyznaję Nagrodę Porannej Kawy wszystkim Polakom. Uważam, że wszyscy zasłużyli na nią najbardziej na świecie. No niestety, kochani, musicie sobie sami poradzić, czajniki nastawiać, kawiarki, makinety, ekspresy do roboty. Poranna kawa została przyznana.
Bardzo dziękujemy. We własnym zakresie, także tego. No, możemy pomóc, ale jak słyszeliśmy właśnie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo. I jeszcze raz powiem, jak słyszeliśmy, telefonicznie. 2 2 7 3.
Już nie będę z tobą kłócił się. I tak nigdy nie mam racji. Wydawać by się mogło, że jesteśmy źle dobrani. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mnie zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Potrzebujesz tego, czego ja nigdy mogę ci nie dać. Nie dlatego, że nie chcę ci dać, a dlatego, że sam tego nie mam. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mi zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę.
Oczywiście Dawid Podsiadło i Artur Rojek. A my wracamy do wydarzeń z wczorajszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, choć cofniemy się jeszcze pamięcią do 16 grudnia. Wtedy to w popołudniowym Zapraszamy odbył się finał licytacji honorowego złotego mikrofonu Kasi Stoparczyk. No a wczoraj w naszej audycji, 3 godzina, gościliśmy laureatki wylicytowanego mikrofonu. Między innymi pani Ania Przybył, ale także pani Edyta Defraktyka, szefowa fundacji KOM, kreatywny obiekt multifunkcyjny. Przyznała, że emocje podczas licytowania były bardzo duże, no ale warto było, tym bardziej, że honorowy mikrofon Kasi Stoparczyk trafi do Społecznej Szkoły Podstawowej imienia Astrid Lindgren w Miliczu.
Rzeczywiście te emocje były niezwykłe i wzruszające. To udzieliło nam się wszystkim. Jest to odpowiedzialność, tak samo jak Złoty Mikrofon. Kasi Stoparczyk również będzie dla nas wzruszeniem, które będzie cały czas z nami, ale również też zobowiązaniem tego, co robiła przede wszystkim Kasia i to, co chcemy nadal my, pracując wspólnie, robić dla dzieci.
Przypomnijmy, wylicytowana kwota 36 583 zł i 33 grosze zasili konto 34 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A więcej o tych wzruszających momentach, o wydarzeniach związanych z licytacją, ale także i z przyznaniem, przekazaniem honorowego Złotego Mikrofonu Kasi Stoparczyk w mediach społecznościowych Trójki. Polecamy Państwu serdecznie. 17 minut po godzinie 7.
Until the day. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Kin w popołudniowy, w porach. To ładne przyzwyczajenia. Z porannej audycji zapraszamy do Trójki, choć pewnie dla Australijczyków śledzących wydarzenia na Igrzyskach Olimpijskich to popołudnie, tak, popołudniowa, niech będzie. 26 minut po godzinie 7 z samego rana. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No jak się okazuje, elektromobilność to ślepy zaułek, tu jeszcze z dużym znakiem zapytania. Przynajmniej tak uważa wielu, bowiem świat motoryzacji, choć ostatnio jakby studził entuzjazm, raczej nie zawróci z raz obranej ścieżki. No i w końcu przejdzie na elektryki. Jednak jak się okazuje, zanim to całkowicie nastąpi, może się okazać, że silnik spalinowy jeszcze długo pożyje i to za sprawą, uwaga, wodoru. Więcej na ten temat Kuba Witkowski.
Czy są spaliny samochodowe, którymi da się zaspokoić ludzkie pragnienie?
Tak, tak.
Mówi dziennikarz motoryzacyjny Mateusz Żuchowski, który miał okazję testować auto wodorowe.
Mogę powiedzieć, że piłem wodę z rury wydechowej samochodu napędzanego wodorem i żyję. Mówię to z całą stanowczością.
To akurat auto, żeby być precyzyjnym, było tankowane wodorem, który służył do produkcji prądu zasilającego silnik elektryczny. Są jednak testowane i takie motory, które potrafią spalać wodór w cylindrach.
To prawda.
Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
Trwają prace nad tym, żeby silnik spalania wewnętrznego, czyli ten, który znamy, jeszcze przez ileś lat z nami był.
I koncepcje są dwie. Jedna to zastosowanie paliw syntetycznych, druga tłoczenie właśnie wodoru bezpośrednio do silnika.
Kilka firm bardzo intensywnie nad tym pracuje. Niektóre firmy zapowiadają już nawet seryjną produkcję.
Trzeba się jednak liczyć z tym, że wodór raczej, powtórzę raczej, będzie tylko alternatywą w części transportu.
Może być zastosowany w jednostkach pływających.
Profesor Marek Brzeżański z Wydziału Mechaniki Politechniki Krakowskiej. Wypowiedź dla Radia Kraków.
Podobnie jak w transporcie szynowym i podobnie jak w ciężkim transporcie kołowym.
Czyli tam, gdzie dziś dominują silniki diesla. A jak to będzie z transportem dla ludu, czyli indywidualną motoryzacją?
Ja osobiście bym powiedział, że szanse na to widzę mocno ograniczone. Tym bardziej, że do gry włącza się jeszcze jedna, jakby nie było kluczowa w tym przypadku kwestia, czyli ekologia.
Spalanie wodoru w cylindrach, podobnie jak paliw tradycyjnych, wiąże się bowiem także z emisją tlenków azotu.
Wodór używany jako paliwo w silnikach spalania wewnętrznego nie jest traktowany przez Komisję Europejską jako paliwo zeroemisyjne.
Szanse mają za to auta elektryczne tankowane wodorem, choć i tu ekologia staje okoniem.
Blisko 100% przez cały czas obecnie wytwarzanego na przemysłową skalę wodoru uzyskuje się z paliw kopalnych i emituje przy tym dwutlenek węgla.
Tak uzyskiwany wodór nazywa się szarym wodorem.
Jest ten jeszcze wodór zielony, czyli całkowicie czysty, przy czym no, przez cały czas jego produkcja gdzieś tam szoruje pod nie.
Mówiąc wprost, choć pierwsze fabryki w Polsce już są, to wciąż potrzeba lat, by taką produkcję upowszechnić.
Swoją drogą zastanawiamy się, czy klasyczne samochody elektryczne nie są jedyną alternatywą dla aut spalinowych, a może właśnie spalinówki zasilane wodorem? No, ciekaw jestem, jak ta przyszłość się rozwinie. Poranne zapraszamy w 7:30.
To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory. Wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe. Stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przecinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści,
pogodzie. Uważajmy, deszcz, mrzawka, a do tego gołoleć. Może być ślisko, zresztą w kartce z kalendarza także i mądrość ludowo-pogodowa, że kiedy w lutym rosa pada, nowe mrozy zapowiada. Uważajmy, tak czy inaczej. A zresztą państwo mają swoje powiedzenia, zresztą sprawdzone. 2 2 7 3.
Cała nasza rodzina i mój dziadek byli wędkarzami i ja jestem wędkarzem, to mój dziadek zawsze powiadał, kiedy w lutym pada deszcz, wiosną bierze gruby leszcz. Jest to ryba słodkowodna, a gruby leszcz to jest taki od 2,5 kg wzwyż. Serdecznie całą Trójeczkę pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. 2,5 kg wzwyż, no to ja taki gruby leszcz jestem właśnie.
Zapraszamy do Trójki.
Chociaż niektórzy mówią, że cienki. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Chociaż po części o jedzeniu. Na pierwszym schabowy, na drugim żurek, na trzecim pierogi z serem i cebulą. Największa firma świadcząca usługi gastronomiczne w polskich pociągach pochwaliła się zestawieniem najczęściej zamawianych dań w ubiegłym roku. Przodujących w zestawieniu kotletów schabowych z ziemniakami sprzedano dokładnie 302 238 sztuk. By to wszystko zjeść, policzyć, ach.
Wow, robi wrażenie.
Coś się zdarzyło zjeść?
Rzadko, ale zdarza się. Pierogi kiedyś jadłem.
Zdarza się, jak długa podróż, to że jakiegoś tam schabowego człowiek chwyci jajeczniczkę. Ale to przy takich trasach typu północ, południe i odwrotnie.
Zapraszamy do skorzystania z ofert gastronomicznej.
Praca w re. Widzę, że tutaj pan kolejnego już kotleta smaży.
Chyba z 30.
Opowiada pan Bartosz, który od dekady jest kucharzem w wagonie restauracyjnym kursującym do Wiednia.
Schabowe góry niezmiennie. Nawet kiedy wymienia nam się karta sezonowa z okresu jesiennego na zimowy, na wiosenny i tak dalej, schabowe zawsze zostają. To jest jednak trasa międzynarodowa, tak? To jest dużo jednak imigracji. Człowiek wracający chce zjeść coś, za czym tęskni w Polsce, czyli po prostu żurek pomidorowa, schabowy. Coś takiego jak tortilla z kurczakiem ze sobą wszędzie na całym świecie.
Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak European Hauptbahnhof.
Jaki jest sekret? To jest po prostu jajko, bułka i kotlet?
Tak, cały sekret. W kuchni im coś mniej dokładnie się robi, tym to lepiej wychodzi. Czasem po prostu coś, co wydaje się człowiekowi takim zwykłym banałem, jest po prostu kwintesencją tego, żeby to było pyszne.
Zgadza się z tym szef kuchni Grzegorz Łapanowski.
Jeśli mamy dobrą wieprzowinę albo przyzwoitą wieprzowinę, to wtedy nie musimy z nią nic robić. Poza tym, że ją rozbijemy dosyć cienko i posolimy. I niektórzy eksperymentują jeszcze z różnymi innymi przyprawami. Potem wiadomo, jest mąka, rozbełtane jajko i bułka tarta, dlatego że zależy nam na podkreśleniu smaku jakościowego mięsa.
Większym sekretem niż to, w jaki sposób przygotowywane są kotlety, jest to, jak długo kucharze są na nogach, prosto gdzie śpią.
Zesperany jestem już tutaj na nogach w kuchni, a pociąg jechał o 13.40.
To przez prawie 6 godzin się pan przygotowywał.
Tak.
I pan tak sobie przychodzi o 8 na Olszynkę. I sobie wszystko przygotowuje?
Już tam jestem, proszę pana.
O której pan wstaje?
No ósmej.
Przy Olszynce pan mieszka?
Nie, tutaj gdzie pan stoi mieszkam. Mam na myśli wagon restauracyjny.
Mamy pomieszczenie służbowe.
A, z tyłu w pomieszczeniu służbowym.
Tak, tak.
A, okej. Okay.
My tam ogólnie nie wychodzimy z pociągu.
Obsługa naprawdę nie wychodzi. Czasem 16 dni pracuje ciągiem, potem przez 2 tygodnie ma wolne. Mimo tych trudów pracę w wagonie restauracyjnym da się lubić.
Tak, da się.
Co najbardziej lubi pan gotować? Smażyć?
Ojejciu, musimy się zastanowić. Ale chyba schabowe, jedne kotlety schabowe.
W międzyczasie ten schabowy się dosmażył, więc...
Miejmy nadzieję.
Kolejny. 30, który?
Nie mam liczy pan. Może 24, może 44, nie wiem, naprawdę.
Można się zgubić, tyle jemy co dzisiaj.
Tak, no.
Dziękujemy za podróż i życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia.
A zatem już znając sekret schabowego, moglibyśmy się podjąć jego przygotowania samemu. No ale nie w pociągu. W pociągu to wiadomo, jajeczko na twardo i pomidor z odrobiną soli. Prawda? Klasyka. Komu się przypomniało? Zestawienie najpopularniejszych produktów opublikował też jeden z komercyjnych przewoźników kolejowych. U niego na szczycie jest sernik z kakaową kruszonką. W ubiegłym roku sprzedano go 578 365. Tyle ile dni w roku. Robi wrażenie, przyznam szczerze. Ponad 300 tysięcy sztuk schaboszczaka i ponad 500 000 sernika. No no, ślinka cieknie. Tematem zajął się miłośnik transportu i jedzenia. Miłośnik transportu, w tym tego szynowego też. Paweł Turski. Chociaż szyneczką nie pogardzi, jak znam życie. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. 25 minut pozostało do godziny 8. Już za chwilę, po oficjalnym otwarciu, zajrzymy na Igrzyska Olimpijskie.
Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it been? The threat of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you always turned every head. I was to blame. Now I know you play a different słońca.
Petra Boyce o poranku, a pani Maria pisze: między audycjami trójki a zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Oto, to właśnie teraz, 20 minut przed godziną 8.
25. zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan Cortina.
Śledzimy, co dzieje się we Włoszech. Mateusz Foremniak ze mną w studiu. Witam cię ponownie.
Dzień dobry.
Co tam się wydarzyło po otwarciu igrzysk? Pierwsze występy, zapowiedzi olimpijskich zmagań to teraz przed nami.
Nawet jeszcze przed igrzyskami były pierwsze występy, ale przejdźmy do meritum. Trochę to trwało, ale 25. zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan Cortina oficjalnie ruszyły wczoraj chwilę przed 23. Przy okazji, rzucając niemałe wyzwanie w piątkowy wieczór, chcąc dotrwać do momentu zapalenia znicza, trzeba było poświęcić bite 3,5 godziny. Choćby spadek się nie obyło, było na bogato i było spektakularnie, a czy było warto, opowie Dariusz Urbanowicz, który, no, prawie wszystko widział na własne oczy.
Dichiaro aperta la celebrazione della quindicesima edizione dei giochi olimpici invernali Milano Cortina.
Te wiekopomne słowa otwierające oficjalnie 25. zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan Cortina 2026 wypowiedział prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella, którego na San Siro tramwajem przywiózł Valentino Rossi. Przemawiała szefowa MKOL Kirsty Coventry nieco za długo i naczelny organizator Giovanni Malago zdecydowanie za długo. Śpiewała Mariah Carey zbyt wolno. I Andrea Bocelli, zbyt pięknie. Hymn Włoch też porwał cały stadion. Stałym punktem programu olimpijskich otwarć są niekończące się parady sportowców. Nasza reprezentacja podczas każdego z otwarć w Mediolanie, Cortinie, Livigno i Predazzo wypadła wspaniale. Gratuluję. Znicze olimpijskie odpalali narciarze alpejscy. W Mediolanie legendy Deborah Compagnoni i Alberto Tomba, a w Cortinie d'Ampezzo Sofia Goggia. Na dobrej drodze, by stać się legendą. 3,5-godzinny spektakl zachwycający, przepełniony symboliką, świetnymi występami i efektami specjalnymi. Lewitujące tuby z farbą wylewającą się na płytę boiska, mistrzowskie, ale monumentalne koła olimpijskie unoszące się w przestworzach, to dopiero był kosmos. Emocje wielkie, wspomnienia wspaniałe, choreografia genialna. A teraz już do roboty.
Darek tak naprawdę we Włoszech pracuje już od kilku dni, tak samo jak niektórzy sportowcy, którzy jeszcze przed oficjalnym otwarciem igrzysk na poważnie rywalizowali na lodzie. Mowa o turniejach w curlingu, hokeju pań oraz drużynowych zawodach łyżwiarzy figurowych. Właśnie tam wczoraj zobaczyliśmy inauguracyjne występy Polaków o stawkę. Na pierwszy ogień poszła para taneczna Sofia Dowchal i Wiktor Kulesza, która wytańczyła sobie 10. miejsce w gronie 10 ekip.
To zaszczyt dla nas, że możemy występować w drużynie i otwierać te zawody. Naprawdę bardzo mocno się odczuwało z tego teamboxu, z tego miejsca, całą energię, całe dobre słowo, które nam krzyczali w trakcie przejazdu i naprawdę wow. Ja tylko mogę powiedzieć, że wow.
Wykonaliśmy, że tak to nazwę, naszą robotę, czyli nasz przejazd, a teraz naszą największą robotą, naszym największym celem jest maksymalne wsparcie każdego.
Ściskanie kciuków być może pomogło kolejnym członkom naszej reprezentacji, a więc parze sportowej Julia Szczecinina i Michał Woźniak. Oni z rekordem sezonu wywalczyli sobie 8. miejsce pomimo nietypowych problemów z koncentracją związanych z olimpijskim debiutem.
Przed startem byłem tak szczęśliwy i dumny, że ciężko było mi się skupić i przemyśleć wszystko, żeby z powrotem wrócić na lód, żeby jeszcze przejechać to, co mamy przejechać. No myślę, że ostatecznie możemy się czuć zadowoleni.
Usatysfakcjonowana ze swojego występu była również nasza solistka Jekaterina Kurakowa, która była 9., ale widzi sporo pozytywów przed swoim solowym występem.
Jestem bardzo zadowolona, oczekiwałam troszeczkę więcej punktów, szczerze mówiąc, bo to pierwszy raz w sezonie, kiedy udała mi się ta ciężka kombinacja. Dobrze, że mam szansę tu wystąpić, zrobić analizę i pokazać jeszcze lepszy wynik, jak będę miała swój event.
Do tego startu została jeszcze masa czasu, bo początek rywalizacji solistek zaplanowano dopiero na 17 lutego. Spokojnie, na emocje nie będziemy musieli czekać aż tak długo, bo już dzisiaj zobaczymy kilkoro z naszych. O 13 w biegu łączonym 10 plus 10 km wystartują Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rudzka-Michałek i Monika Skinder. O 17 pierwsze dwa ślizgi czekają saneczkarza Mateusza Sochowicza. O 18.45 początek konkursu pań na normalnej skoczni w Predatco, gdzie zobaczymy Polę Bełtowską i Annę Twardosz. Dokładnie godzinę później, o 19.45, polski dzień prawdopodobnie zakończy solowym występem na rzecz drużyny, kolejny z naszych łyżwiarzy figurowych, Władimir Samojłow. Komu jeszcze mało, może śledzić też rywalizację w narciarstwie alpejskim, panczenach oraz snowboardzie, choć dzisiaj bez Polaków. Mówiąc krótko, będzie się działo aż do 22 lutego.
Będzie co oglądać, będzie co przeżywać i oczywiście mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Mateusz Foremniak o tym, co działo się od wczoraj na Igrzyskach Olimpijskich, już oficjalnie otwartych. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję również.
No a muzycznie oczywiście działo się wiele. Wystąpiła m.in. Mariah Carey.
Seemed like I'd never rise again. Surely I couldn't find a friend. Haunted by desperation and long, harrowing nights. But I was never all alone. The spirit lives in my soul. So I never let go. I knew deep down inside that I could fly, 'cause I dream a greater dream. I fight a greater fight, survive the gruesome fall, because nothing is impossible, nothing is impossible. So I weather the storms that most can't handle. Surprisingly, I'm alive to stand up. Miracles never cease to set me free. They chase me down, but I'm still rolling. Something in me cannot be stolen. I will not break, I won't be broken. It's deep, can't you see? That I was never all alone. Spirit lives in my soul, so I never let go. I knew deep down inside that I could fly, 'cause I dream a greater dream. I fight a greater fight, survive the gruesome foe, because
u nas w całości, we właściwym rytmie. Mariah Carey z otwarcia, oficjalnego otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Mediolan Cortina. Pan Marcin z Chorzowa napisał: wczoraj dotrwałem do zapalenia ognia olimpijskiego, no a dzisiaj otwarcie weekendu. Powitać serdecznie. Witamy w gronie wszystkich tych, którzy rozpoczynają zdrowo nowy dzień. Za 11 minut 8. To teraz...
Kierunek. Długowieczność.
Dziś między innymi o nowoczesnych badaniach genetycznych i o tym, jak się mają geny do długości życia. I o tym kardiolog profesor Marek Postuła w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim.
Profesorze, mamy do czynienia z kolejnym ciekawym badaniem dotyczącym wpływu genów na długość życia. Badaniu, które zostało opublikowane w bardzo ważnym czasopiśmie Science.
Zgadza się, no myślę, że nie tyle ważne, co rewolucyjne, bo trochę wywraca to, o czym my mówiliśmy.
Paradygmat wręcz, tak?
Tak, bo do tej pory zakładaliśmy, że geny według różnych opracowań naukowych odpowiadają za mniej więcej 10 do 33% długości naszego życia. Tak typowo najczęściej, jak patrzymy na publikacje naukowe, to ten efekt genu był oceniany na 20-25%. I tak pewnie w przestrzeni publicznej nasi słuchacze zapamiętali.
Tak,
no bo to najczęściej mówiliśmy o tych 15-20% przy takich ostrożnych szacunkach. Natomiast to badanie pokazuje zupełnie wyższe wartości, bo okazuje się, że według tej publikacji ta dziedziczność naszego i długości życia może wynosić aż 55%, czyli odpowiadać za 50%, pozwalać na predykcję w 50%, jeśli chodzi o naszą długość życia. No i to pokazuje trochę, jak zmienia się nauka, nie tyle w kontekście nowych odkryć nawet, ale jakości danych, bo okazuje się, że to, co naukowcy zrobili, dlaczego tak odmienne wyniki, bo przecież to jest dwukrotnie wyższy procent w stosunku do tego, co do tej pory sądziliśmy, no wynika przede wszystkim z jakości danych.
Marku, i dwie sprawy z tym związane, tak mi się wydaje. Pierwsza to jest taka, że pewnie rośnie znaczenie badań genetycznych, które są z kolei coraz tańsze i coraz bardziej wartościowe. To pierwsza sprawa.
My możemy badania te genetyczne sobie wykonać za całkiem racjonalne kwoty, bo kilkaset złotych kosztują badania, wartościowe badania genetyczne, bo też, które pozwalają nam ocenić te najczęstsze mutacje związane z ryzykiem rozwoju, chociażby chorób nowotworowych, ale ja jako kardiolog też patrzę na narzędzia, które i sam stosuję z moimi pacjentami, tak zwane polygenic risk score, czyli badania, które na podstawie analizy setek czy tysięcy zmienności genetycznych budują takie narzędzie, które w dosyć precyzyjny sposób pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy ja, czy moi pacjenci mają zwiększoną ryzyko chociażby rozwoju choroby wieńcowej, czy jakie jest podłoże genetyczne, jeśli chodzi o zaburzenia lipidowe, czy wiele innych chorób cywilizacyjnych, bo tam w tych panelach też są i choroba Alzheimera, i choroba Parkinsona, i choroby z grupy demencji, czy też niektóre z nowotworów. I ten rozwój genetyki nas przybliża do takiej rzeczywiście spersonalizowanej prewencji, która wkracza, czy wpisuje się w trend medycyny długowieczności. I to badanie, bo chciałbym nawiązać do tego badania, pokazuje nam, że też dobre przeanalizowanie danych w kontekście danych genetycznych, bo też odpowiadając na pytanie, a dlaczego nagle nam wyszło 55%, a nie 25%, no dlatego, że wykluczono te czynniki zewnętrzne przyczyn zgonu w tych badaniu, czyli usunięto ten szum informacyjny związany z ryzykiem zgonu z powodu wypadków komunikacyjnych, czyli na wczesnych etapach życia. I okazało się, że ta krzywa dla genów wzrasta mniej więcej od 50-60 roku życia dramatycznie. Ale to nie jest tak, że geny zaczynają odgrywać rolę dopiero w późniejszych latach życia. Po prostu wcześniej my umieramy z przyczyn, najczęściej z przyczyn zewnętrznych, tak zwanych zewnętrznych. I na tym polega jakość tego badania, że wreszcie udało nam się w sposób wiarygodny usunąć ten szum informacyjny i uzyskać, można powiedzieć, taki czysty obraz wpływu genów na długość naszego życia.
Druga i ostatnia kwestia w tej audycji. Pamiętajmy o tym, że mamy epigenetykę, czyli możliwość i umiejętność także stylem życia włączania bądź nie włączania genów, które odpowiadają za rozwój chorób.
Oczywiście absolutnie ten wynik badania nie powoduje, że powinniśmy się cechować teraz biernością, bo geny odpowiadają aż za 50% długości naszego życia.
Wprost przeciwnie.
Wprost przeciwnie, no bo jeśli geny odgrywają już taką rolę, to te drugie 50% jest ciągle w zakresie możliwości naszych do zmodyfikowania, ale też, tak jak słusznie zauważyłeś, my możemy modyfikować ekspresję naszych genów poprzez właśnie ten zdrowy styl życia, o którym wielokrotnie już opowiadaliśmy.
Krzysztof Uniewski, kardiolog profesor Marek Postuła. Kierunek długowieczność za tydzień o tej samej porze. Dbajmy o zdrowie, tym bardziej, że mamy w Polsce więcej zachorowań na grypę niż w szczycie fali rok temu. Coraz więcej z nas choruje i to widać nie tylko w statystykach, ale i w kolejkach do przychodni. Rośnie liczba infekcji. Szczyt sezonu grypowego, jak wiemy, przypada od stycznia do marca. To oznacza, że zachorowań może być jeszcze więcej? No właśnie to pytanie. Więcej o tym porozmawiam z naszym gościem tuż po godzinie 8. A serwis o 8 już za 6,5 minuty.
Zapraszamy do reklamy. Do głosów? Gotowi? Start!
Graj w Lotto. Zagłosuj na wybrany obiekt sportowy lub kulturalny i wygrywaj nagrody.
Zwolennicy biblioteki prowadzą! Pływaczki walczące o basen depczą im po piętach, ale doganiają je muzycy z filharmonii! Co za wyścig!
Co tym razem powstanie dzięki wsparciu totalizatora sportowego. Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i głosuj, aby wygrał obiekt w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate Ekstra 200 gramów. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Teraz tylko 3,33 przy zakupie 4 sztuk. A kawa mielona Edusho Family. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99. Teraz tylko 21,99 za 500 gramów przy zakupie 2 opakowań. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz wszystkie kołdry, poduszki i koce 40% taniej. A wszystkie proszki do prania, drugi tańszy produkt 70% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
Proszę, oto pana kawa z mlekiem.
To jeszcze mini lotto, 4 zakłady.
Czyli poczwórna radość i szansa na wygraną.
Więcej zakładów mini lotto to więcej szans na wygranie nawet 500 000 zł. Mini lotto robi wielki dzień. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Żegnamy reklamy.
Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, dzień dobry. Jest ósma. Czas na serwis Trójki. Przedstawia Anna Zaleśna-Sewera.
Lotniska w Rzeszowie i Lublinie zamknięte. W powietrzu myśliwce. Rosja ostrzeliwuje Ukrainę. Ponad 500 000 zł zadośćuczynienia żąda od ministra edukacji autor podręcznika do hitu. Marznący deszcz w centrum kraju. Trzeba uważać na drogach i chodnikach. Może być ślisko. Alarm lotniczy w całej Ukrainie w związku z rosyjskimi atakami rakietowo-dronowymi. Eksplozje były słyszane w Winnicy, Równem oraz w Bursztynie w obwodzie Iwano-Frankowskim. W związku z rosyjskimi atakami w Polsce poderwano myśliwce do obrony przestrzeni powietrznej. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały loty. Za miesiąc wyrok w procesie, który autor podręcznika do historii teraźniejszości wytoczył ministrze edukacji. Barbara Nowacka powiedziała, że na każdej stronie książki są kłamstwa. Wojciech Roszkowski złożył pozew o naruszenie dóbr osobistych.
Autor podręcznika, profesor Wojciech Roszkowski, domaga się od ministra edukacji ponad 500 000 zł zadośćuczynienia.
To jest kłamstwo powielone przez ilość stron tego podręcznika i ja żądam odszkodowania za naruszenie dobrego imienia.
Ministra Barbara Nowacka odpowiada, że działania profesora mają ją zastraszyć i potwierdza, że podręcznik nie spełniał warunków, jakie powinna mieć książka do nauki dzieci i młodzieży.
W ogóle nie spełniał standardu, który powinien spełniać podręcznik, czyli kształcić. On w 100% indoktrynował.
Zarówno przedmiot historia i teraźniejszość, jak i podręcznik były szeroko krytykowane również przez środowiska historyczne. Ostatecznie decyzją Barbary Nowackiej hit wycofano ze szkół. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
Gołoleć od ziemi lubuskiej przez centrum po Lubelszczyznę. Marznące opady mogą utrzymywać się do południa, zapowiada rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek.
Sobota do godzin przedpołudniowych z opadami marznącymi na północy, natomiast na północnym wschodzie opady śniegu, a na południu deszcz.
Nocą nad Polskę zacznie napływać arktyczne powietrze. Najbliższe dni z mrozem w większości kraju. Władze w Budapeszcie nie powinny zwlekać z wydaniem Polsce Zbigniewa Ziobry, mówi węgierski prawnik Diordi Modior. Polska prokuratura wydała list gończy za byłym ministrem sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Według węgierskiego prawnika władze w Budapeszcie mają obowiązek wydać go Polsce. Jeśli polskie organa sprawiedliwości wydadzą europejski nakaz aresztowania, Węgry mają obowiązek go wykonać. Władze węgierskie nie mogą tego rozważać, muszą go aresztować i przekazać polskim władzom, ponieważ Węgry nie mogą decydować o winie czy niewinności danej osoby.
mert Magyarország nem döntheti el, hogy az illető bűnös vagy ártatlan.
Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czerwona budka telefoniczna uratowała mieszkańców małej wioski w Anglii podczas potężnego sztormu. Uważana za ikoniczny element brytyjskiego krajobrazu, stała się centrum komunikacji całej społeczności, gdy padł prąd, internet i sieć komórkowa.
Przez 3 tygodnie przed czerwoną budką telefoniczną w miejscowości Helford w Cornwallie ustawiały się kolejki. Ludzie czekali, aby zadzwonić z niej do lekarza, do służb ratunkowych i do krewnych. Mieszkańcy byli odcięci od świata, bo przez ich mieścinę przeszła potężna wichura, która zniszczyła całą infrastrukturę. Wydarzenia w Helford spowodowały, że w całym królestwie ludzie sprawdzają, czy czerwone budki w ich sąsiedztwie działają.
I've actually got the phone box here.
Tu jest budka telefoniczna.
So if I just push call,
zadzwonię do niej.
This should start ringing.
Powinna dzwonić. No proszę, relacjonował jeden z mieszkańców Leicester. Dla mieszkańców Helford komunikacyjny relikt przeszłości stał się bohaterem regionu. Zwyczajna budka, nie interaktywna, nie podłączona do chmury, ale zadziałała. Komentowali z dumą rezydenci angielskiej wioski. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
To był Serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Jeszcze do niedawna w Trójkowym Ogródku tu przy Myśliwieckiej stała taka czerwona brytyjska budka. Nie wiem, co się z nią stało. No, nie o tym. Po 8:00 sport w Trójce i Mateusz Foremniak.
Teraz mamy temat, o którym będziemy mówić bardzo dużo w najbliższym czasie. W Mediolanie i Cortinie oficjalnie zainaugurowano 25. zimowe Igrzyska Olimpijskie. Sportowcy ruszają teraz do rywalizacji na całego, a pierwszego dnia w akcji zobaczymy m.in. narciarzy alpejskich i snowboardzistów. Nasi reprezentanci powalczą za to na lodowiskach, trasach biegowych, skoczni normalnej i torze saneczkowym, gdzie do swojego 3. startu na Igrzyskach szykuje się Mateusz Sochowicz. Jaki ma cel?